TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Dobry wieczór Państwu, Ewa Podolska. Od razu powiem, że program ten wydaje Maria Mroczkowska, a realizuje Michał Brodowski. Zanim zacznę rozmawiać z osobą, która siedzi vis-a-vis mnie, chcę Państwa zaprosić na program po godzinie 22. Już mówię, o czym będzie. Otóż Elżbieta Sieradzińska, tak, dokładnie ta sama, która napisała biografię Wandy Rutkiewicz i Cezarii Ewory. Napisała także książkę Wrócimy po Was, Tragedie Alpejskie. I jedna z nich tam szczególnie mnie poruszyła i pomyślałam, że warto o niej opowiedzieć. Ja mówię opowiedzieć, a nawet nie porozmawiać, ponieważ mało kto w ogóle wie o tej sprawie, o wielkim dramacie, który się rozegrał prawie 70 lat temu, właśnie w tym okresie świąteczno-noworocznym, gdy dwóch młodych ludzi, Francuz i Belg, utknęli w linii prostej 10 kilometrów od Chamonix i wszyscy chcieli im pomóc na wysokości ponad 4300 metrów. Wszyscy chcieli im pomóc, ale to wszystko rozbiło się o brak wspólnej organizacji, o niezaspokojone potrzeby własnego pokazania się, jakim się jest ważnym, o spory, żeby nie powiedzieć kłótnie. Pomoc ta była źle zorganizowana, pojawiała się nadzieja znikała i ostatecznie tym młodym ludziom pomóc się nie udało. Spędzili tam praktycznie 10 dni w sytuacji takiej, gdy już nawet nie byli w stanie skorzystać z zaopatrzenia, które im zrzucano z helikopterów. O tym opowiada pani Elżbieta Sieradzińska. Mogą także Państwo znaleźć w naszych podcastach rozmowę o całej książce, no bo ja tylko wybrałam właśnie jedną z tych 6 tragedii. Tę rozmowę prowadziła Marta Perchuć-Burzyńska, łatwo ją znaleźć. A po godzinie 23 moim gościem jest malarka. Ja mówię malarka, ale ona mówi, że malarstwo to jedna z dziedzin, którą się zajmuje. Iwona Tokarczuk-Możdżyńska, przepraszam. Otóż pomyślałam, że dla takich osób jak ja, które nie znają się na sztuce, które są daleko od w ogóle od tego środowiska, to ktoś, kto kończy Akademię Sztuk Pięknych i słyszymy, że skończył malarstwo, sądzi, że taka osoba staje przed sztalugą i po prostu maluje i myśli sobie, pewnie z tego wyżyć nie można. Otóż nie, Iwona mnie zaskakuje, gdy spotykam się z nią, mówi ciągle o nowych rzeczach, które się angażuje i pomyślałam, że warto o tym porozmawiać i także Państwu opowiedzieć. Tak wygląda dzisiejszy program do północy. A w tej chwili przedstawiam osobę, która siedzi vis-a-vis mnie, Ewa Sufin-Żagmar. Dzień dobry, Ewo.
Dzień dobry.
Reprezentujesz Fundację Strefa Zieleni, Partię Zieloni i Koalicję Żywa Ziemia.
Tak jest.
Ewo, jesteś osobą o poglądach lewicowych. Ja ciebie spostrzegam jako idealistkę. I gdy ty mi opowiadasz o tym, że spotykasz się na konferencjach czy kongresach, gdzie jeździsz po Europie, to ja sobie wyobrażam tak. Spotyka się z innymi idealistami, którzy snują wizję pięknego świata, który nigdy się nie ziści. Po prostu będą sobie mówić, a nic z tego nie wyniknie, wiemy jak jest i ku czemu zmierzamy. Trochę tak to spostrzegam, ale chciałabym, żebyś może zmieniła trochę mój punkt widzenia. Kiedy wiesz, rozumiesz, o co chodzi. Idealiści pogadają o pięknym świecie, gdzie jest równość, sprawiedliwość i tak dalej, braterstwo.
No, wiesz, myśląc o dzisiejszym świecie, to trzeba trochę tak myśleć globalnie, działań lokalnie, więc na szczęście trzeba z jednej strony mieć właśnie te wizje, czyli posłuchać trochę naukowców, którzy badają stan świata, badają stan naszej planety, pokazują nam kierunki, w jakich trzeba działać, bo pokazują nam, gdzie najbardziej boli i tworzą metodologię, wskaźniki, dyskutują na ten temat, więc to jest coś, co musi pokazywać kierunki. Nie możemy pominąć stanu świata, który nam pokazuje nauka. Ale potem trzeba się zastanowić, okej, ale w jaki sposób ludzi do tego przekonać? I w jaki sposób to przekuć na politykę? No bo ekologia jest polityczna, no bo w końcu wszyscy żyjemy w tym świecie i od tego, w jaki sposób będziemy go dalej zmieniać, zależy, w jaki sposób będziemy żyć. Więc potem potrzebna jest cała debata na temat tego, okej, no ale te ograniczone zasoby i ta niszczona planeta, no jakoś trzeba to sprawiedliwie rozdzielić, więc całe potem musi wejść w tę politykę i cała debata publiczna, no bo i też etyka w to wchodzi. Więc ta nie wyobrażam sobie, żeby tej dyskusji nie było. Ona musi być. No ale potem trzeba przejść do konkretów, do konkretnych polityk, które są na różnym poziomie. I na poziomie europejskim, i na poziomie każdego kraju, i na poziomie regionów, i na poziomie lokalnym.
No bo wiesz, to co jest najciekawsze, to jest to, czy coś udaje się wdrożyć? Czy są jakieś przykłady?
No na szczęście tak. No gdyby tego nie było, no to byśmy mogli już, wiesz, się tylko, no nie wiem, popaść w depresję. No ale na szczęście wystarczająco dużo ludzi się martwi, troszczy i poszukuje rozwiązań i jest w stanie przekonać innych, że, bo to są takie koła zamachowe. Jak się komuś coś uda, no to potem pokazuje się to innym, inni biorą przykład, mówią, okej, im się udało, to może nam się też uda. I dla mnie taką najciekawszą formą uczenia się od innych to są wizyty studyjne. Uwielbiam to, żeby pojechać gdzieś, gdzie nam lokalsi, lokalne władze pokażą, co konkretnie robią i dlaczego to robią i jakie to przynosi efekty. I to jest niezwykle inspirujące i to jest takie dmuchanie w skrzydełka nasze motywacji i daje nam motywację do dalszego działania i do budowania zmiany też tej wizji, no bo skoro można inaczej, też chciałabym właśnie o tym opowiedzieć.
No ale tak, tylko że potem ja przychodzę i mówię, sprawdzam, prawda? Można jeździć, oglądać, jak inni robią, ale to ciągle są ci inni. No pytanie, na ile my jesteśmy w stanie z tego realnie skorzystać i dokonać tej zmiany. Jak wiesz, zmiana jest zawsze bardzo trudna.
No, no to prawda. To wszystko zależy od ilości przekonanych ludzi, na jakie funkcje oni pełnią. I no i czasami to jest kwestia pewnych sprzyjających okoliczności.
Ale to powiedz, gdzie byłaś i co ciekawego usłyszałaś? A może zobaczyłaś, jeżeli to właśnie wizyta miała taki charakter?
Ostatnio to byłam na takiej bardzo inspirującej konferencji organizowanej przez takie ciało doradcze dla rządu belgijskiego, które jest takim organem badawczym i naukowym, wymiany wiedzy na temat właśnie zrównoważonego rozwoju. I zorganizowali konferencję, która mnie niezwykle zainspirowała na temat pod tytułem Granice planetarne, zaproszenie do przemyślenia naszego sposobu myślenia. Zainspirowała mnie ta konferencja bardzo, ponieważ metodologia myślenie w kategoriach granic planetarnych, no to jest, ma już no, kilkanaście lat, tak mniej więcej 2009 rok się zaczęła taka Stockholm Resilience Center wymyśliło tą ramę naukową tych dziewięciu granic planetarnych i naukowcy pracujący w tym obszarze wyznaczają wskaźniki i ilustrują, jak w czasie poszczególne z tych granic planetarnych coraz bliżej jesteśmy ich przekraczania albo je przekraczamy. Czyli z tych dziewięciu granic, które wyznaczono, może ja je wymienię.
Bo ale idea granic planetarnych, jeżeli my przekroczymy, to co? Już nie ma odwrotu i o co chodzi? Nawet z tym przekroczeniem i z tym punktem granicznym.
No więc tak. punkt graniczny, to zaraz do tego dojdę, bo nam się to wszystko pomiesza.
Wówczas zmiany są już nieodwracalne i prowadzące do katastrofy, jak przekroczymy?
Tego też do końca nie wiemy. To znaczy się, nie jest tak, że tipping points, tak zwane, czyli te punkty krytyczne, to są takie, które z dokładnością wiemy, kiedy je przekroczyliśmy i jaki to ma skutek, prawda? Więc to jest wszystko kwestia pewnego modelowania i pewnego wyobrażania, ale wiemy, że na przykład niektóre, w tym roku się pojawiła po raz pierwszy, ten pierwszy punkt krytyczny dotyczący raf koralowych. Gdzie mamy już pewność, że przekroczyliśmy ten punkt krytyczny i że...
Nie można już będzie otworzyć raf koralowy.
No, ponieważ się podnosi temperatura oceanu, której nie można obniżyć. Inercja oceanu i wody jest tak duża, że jak raz się ten cały proces zaczął, między innymi jedna z naukowczyń, która bada właśnie te granice planetarne, Katrin Richardson z Uniwersytetu w Kopenhadze, ona jest oceanografką i ona nam pokazała wykres, który taki bardzo niepokojący, ale jednocześnie nie wiadomo, z czego to się bierze, że w ciągu dosłownie kilku ostatnich lat nagle, skokowo, gwałtownie wzrosło zakwaszenie oceanów. Gwałtownie. W ciągu tam 3-4 lat. I to są takie zmiany, które się nagle coś pojawia i jest to zaskoczeniem dla wszystkich. Nie potrafią tego wyjaśnić, dlaczego to się tak nagle, szybko, tak gwałtownie wzrosło. Ale efekt tego może być długofalowy i może to wpływać też na inne te punkty krytyczne. Bardzo fajnie to, żeby sobie można było wyobrazić, co to są te punkty krytyczne. To można sobie wyobrazić siedzącą osobę na krześle i jakąś taką siłę, która na nią oddziałuje, tak, że ta...
Ona się kiwa. Po przekroczeniu,
prawda?
Po linii już się przewróci.
I po przekroczeniu pewnej momentu...
Przewróci. Nie ma powrotu już.
Nie ma powrotu, czyli aż się potem zatrzymuje. Jak się już przewróciła, to się zatrzymuje i musi osiągnąć jakiś nowy, najpierw niewygodny stan równowagi, prawda? Bo dalej już nie pójdzie. Czyli ten system w pewnym momencie się zatrzyma w nowym stanie i będzie dążył do zbudowania jakiejś równowagi w tym stanie. Ale na dodatek możemy sobie wyobrazić, że druga osoba siedzi na krześle przede mną i ta siła oddziałująca, mimo że dla mnie jest bardzo słaba, to oddziałuje na tą osobę i ona w pewnym momencie przekroczy swój punkt krytyczny i mnie przewróci swoim ciężarem, prawda? Jak domino.
Jak domino, tak.
Czyli w ten sposób, na tym polega, że te oddziałują na siebie te różne czynniki i my nie zawsze w taki dokładny sposób wiemy, w jaki sposób one... co do ich wielkości, siły, momentu pojawienia się i tak dalej, czyli jakie efekty zwrotne będą, że w którym momencie to się stanie dla nas nie do zaadaptowania się na przykład.
Ale to przypuszczenie jest takie, że nie bezpośrednio, ale w wyniku tych zmian, które w ogóle następują, które są wynikiem naszego funkcjonowania, nastąpiło ten skok tego zasolenia? Że za tym gdzieś na początku stoi jednak człowiek?
Bo jednak podejrzewa się, że to ze względu na zmiany klimatu i ze względu na podnoszenie się temperatur, prawda? I jest to zakwaszenie się nagle pojawiło, czyli jakieś przyspieszenie nastąpiło w tych zjawiskach.
Ale ty powiedziałeś, że jest kilka. Powiedziałaś o jednym, o zakwaszeniu oceanów, ale powiedziałaś, że jest kilka tych miejsc, w których zbliżamy się, albo już przekroczyliśmy granicę.
Na razie tak. Powiedzmy sobie, jakie są te 9 granic planetarnych. To po pierwsze zmiana klimatu, po drugie zmiana integralności biosfery, czyli utrata bioróżnorodności. Po trzecie, zmiana systemu lądowego, głównie polegający wykorzystania terenu. Głównie chodzi o
wylesianie.
Tak, głównie chodzi o wylesianie. Następnie zubożenie warstwy ozonowej. I tutaj żeśmy sobie z tym poradzili, prawda? Czyli umieliśmy to zatrzymać. Tak? Następnie mamy przepływy biogeochemiczne. Tutaj chodzi głównie o azot i fosfor, którego emitujemy bardzo dużo do środowiska, przede wszystkim ze względu na rolnictwo. Następnie mamy globalne zużycie wód słodkich i to, co dla mnie było ciekawe, to, że tutaj identyfikuje się głównie woda, tak zwane wody niebieskie. Te wody niebieskie, no to wiadomo, to są wszystkie rzeki, jeziora, oceany i tak dalej, czyli i woda gruntowa, podziemne, czyli to, co klasycznie mówi, jak mówimy o wodach, ale oprócz tego identyfikuje się te tak zwane wody zielone. I te wody zielone to jest woda, którą się staramy się zatrzymać w gruncie. Mhm. I to już się teraz staje niezwykle ważnym aspektem dla całości systemu. Więc te dwa rodzaje wód się śledzi. Następnie jest zanieczyszczenie chemiczne. Nowe substancje, na przykład tam tworzywa sztuczne, ale też niedawno miałaś świetną audycję z Dorotą Meterą, gdzie mowa była między innymi o tych tak zwanych
wiecznych chemikaliach.
No i jeszcze mamy ładunek aerozoli atmosferycznych i tutaj też jest ta dziedzina, gdzie nie przekroczyliśmy, wiadomo, że nie przekroczyliśmy jeszcze tych punktów krytycznych i tych granic planetarnych. Jeśli chodzi o te punkty krytyczne, to co wiemy, bo to w tym roku się ukazał niedawno, parę miesięcy temu, Global Tipping Point, raport 2025. No i właśnie te punkty krytyczne, które wiemy, że przekroczyliśmy, to tak jak mówiliśmy, to rafy koralowe, co ma niezwykle ogromny wpływ systemowo, bo to jest, wiadomo, że oceany to są setki tysięcy gatunków, prawda? I ta bioróżnorodność, życie w oceanie przy tych rafy koralowe są miejscem, są wylęgarnią, są niezwykle bogatym miejscem dla bioróżnorodności. Nie wiemy, jakie to będzie miało wpływ na cały system. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Ale wiemy, że nie da się tego odbudować, że jest to nieodwracalna zmiana, więc cały system będzie musiał się do tego jakoś dostosować. No ale potem mamy topnienie pokrywy lodowej Grenlandii. I to jest też, co się dowiedziałam, co było dla mnie nowiną, że do tej pory żeśmy dosyć podchodzili tak z dystansem do kwestii podnoszenia się poziomu wód i oceanów, a w tej chwili właśnie okazuje się, że to się robi bardzo poważny aspekt. Że na który trzeba zwracać uwagę, który będzie miał niezwykłe konsekwencje. No pokazano nam mapę Belgii, gdzie tam, prawda, prawie Antwerpia jest zalana i tak dalej, więc całe życie na wybrzeżu, tam gdzie ludzie lubią przede wszystkim mieszkać, prawda, więc trzeba to brać pod uwagę, że być może za 50 lat to będzie pod wodą, albo trzeba będzie budować, wymyślać, w jaki sposób chronić te tereny przed zatopieniem. Potem mamy topnienie antarktycznego lądolodu zachodniego, topnienie wiecznej zmarzliny, permafrostu. No i to jest też bardzo poważna kwestia, ponieważ po pierwsze jest tego, no nie wiem, 20% naszych tam ziemi lądowej jest permafrostem i ma to bardzo poważne konsekwencje dla uszkodzenia infrastruktury spowodowane utratą spójności gleby, no bo słyszymy o tym, co się dzieje na Syberii, gdzie nagle są nieprzejezdne drogi, ponieważ wszystko było oparte na wiecznej zmarzlinie, prawda? I w momencie, kiedy to się zaczyna nam topić, no to zaczyna się nam cała gleba erodować. Erozja wybrzeża, osuwiska spowodowane niestabilnością zbocza. No i wzrost efektu cieplarnianego, tu są właśnie te sprzężenia zwrotne, bo w permafroście są ogromne ilości gazów cieplarnianych, CO2 i metanu. I w momencie, kiedy się to nam topi, no to mamy uwalniane do atmosfery i mamy sprzężenia zwrotne. Uszkodzenie i utrata bioróżnorodności ekosystemu, no to dosyć oczywiste. Podnoszenie się poziomu morza i związane z nim katastrofy. A jeszcze nawet takie elementy, jak pojawienie się drobnoustrojów chorobotwórczych, które były zamknięte w tym lodzie i nagle mamy jakieś nowe mikroby, które się uwalniają, które w tym lodzie przeżyły, prawda? No i migracje ludności spowodowane niestabilnością obszaru, no bo jak ludzie nie mogą się przemieszczać i tak dalej, to migrują, no i powiązane z tym problemy gospodarcze. Czyli ta wieczna zmarzlina jest ten, nie wiadomo gdzie ten punkt krytyczny się sytuuje. To, co wiadomo z tych badań nad punktami krytycznymi, że nawet jeżeli ich przekroczenie, no bo jeśli chodzi o rafy koralowe, wiemy, że już przekroczyliśmy. Jeśli chodzi o te pozostałe, no to jest skala, prawda? Nie wiemy dokładnie, gdzie jest ten punkt, kiedy to zostanie przekroczone, tym bardziej, że to zależy też od innych. Ale wiemy, że ryzyka są tak wysokie, że ta tak zwana wyświechtana zasada przezorności czy ostrożności jest naprawdę ważną zasadą. I w związku z tym lepiej być ostrożniejszym i że tak powiem, chuchać na zimne i poszukiwać tych polityk, które biorą to pod uwagę i przekonują ludzi do tego, że trzeba to brać pod uwagę zarówno na poziomie globalnym, jak i na poziomie lokalnym. Bo przy tych granicach planetarnych mówimy, że no są dwa aspekty. Jest aspekt konsumpcji i aspekt produkcji, prawda? To w jaki sposób my jako społeczeństwo, jako społeczność przekraczamy czy wpływamy na te granice planetarne. No to to, co produkujemy u siebie, no to co emitujemy, co zanieczyszczamy, jak wpływamy na bioróżnorodność i tak dalej, to łatwiej jest to zbadać.
Ale ty powiedziałaś, nie wiemy, więc bądźmy ostrożni, bo zbliżamy się niebezpiecznie. A równocześnie podesłałaś mi informacje o owych granicach planetarnych, które tworzy sztuczna inteligencja. I tam wyraźnie jest napisane, według najnowszej aktualizacji przekroczono, akurat tu jest 9 tych granic, 6 lub 7 z 9 granic, w tym zmiany klimatu, bioróżnorodności, wód słodkich, przepływy biogeochemiczne, czyli ludzkość już działa poza strefą bezpieczną. Już weszliśmy tak naprawdę w stan alarmowy. Nie wolno było przekroczyć, a myśmy już przekroczyli. Nie wolno było, by nie zaburzyć tych fundamentalnych funkcji planety, a myśmy przekroczyli.
Tak, ale
teraz tak pesymistycznie tam nie patrzono na to?
Znaczy, no patrzy się na to dosyć pesymistycznie w tym sensie, że porównując od 2009 roku, jak tam te rysunki, prawda, bo to bardzo ładnie na rysunkach takich widać, kiedy tam są te, na w środku jest zielona sfera podzielona na 9 takich kawałków, a potem na pomarańczowo i czerwono z niej wychodzimy w różnym stopniu. No więc jest to bardzo wizualne i tak przemawiające do wyobraźni. No i rzeczywiście widzimy, jak powoli w tych różnych aspektach wychodzimy z tej strefy bezpiecznej w większym lub mniejszym stopniu, w niektórych aspektach no w dużym stopniu, prawda? Więc, ale cały czas, dopóki nie przekroczyliśmy tych tipping points, tych punktów krytycznych, to poprzez zmiany naszych polityk jesteśmy w stanie to poprawiać. Także to nie jest tak, przekraczamy pewne granice planetarne, ale poprzez nasze polityki jesteśmy w stanie to naprawiać. I no, udowodniliśmy to przez tą dziurę ozonową, bo tam też było tak, żeśmy w pewnym momencie przekroczyli tą granicę planetarną, ale...
Czyli rzecz jest odwracalna.
Czyli rzecz jest odwracalna. Czyli i to jest najważniejsze.
Proszę Państwa, moim gościem jest Ewa Sufin-Żagmart, a my za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy. Jesteśmy już z powrotem na antenie. Razem ze mną Ewa Sufin-Żagmart. Ewo, powiedziałaś, że to zostało pięknie napisane, nazwane, mamy konkretne wskaźniki, co to znaczy te punkty, które tworzą ową granicę, że już być może przekroczyliśmy w wielu miejscach. No dobrze, to jest pewnego rodzaju konstatacja i możemy to nazwać niekoniecznie punktami zwrotnymi, czy niekoniecznie granicami planetarnymi. My to jakby wiemy przecież o tym, od już dość dawna wiemy. No ale to jest pewna diagnoza.
Tak.
Tylko co dalej?
No, znaczy, jeszcze są dwie kwestie. No, bo to, jakie będziemy wprowadzać polityki, i to zresztą zilustruję potem na przykładzie konkretnej inicjatywy, którą obserwowałam, to zależy od tego, jaka jest nasze pojęcie zbiorowe, co jest sprawiedliwe, na czym polega sprawiedliwy podział w dostępie do zasobów. I czyli już zależy od pewnej ideologicznej postawy tego, w jaki sposób należy między ludzi dzielić dobra, a w tym wypadku dostęp do dóbr i dostęp do możliwości niszczenia ekosystemów. I może to być na zasadzie równości, czyli każdemu po równo. Na przykład jest taka koncepcja, że każdy mieszkaniec świata, kuli ziemskiej powinien mieć prawo do emisji 2 ton CO2 na rok. Mhm. Czyli taki budżet węglowy tak zwany. I no, jak dzisiaj tam standardowy Polak emituje, czy statystyczny Polak ma tam około 8 ton, a Amerykanin 12 czy 14, no ale w Mali to jest 1,5, więc są te różnice ogromne między krajami. Więc jak sobie pomyślimy, że mamy my się zmieścić w tych dwóch przy naszym poziomie życia, no to wtedy pokazuje, że musimy wtedy ogromny wysiłek zrobić. Mhm. I rzeczywiście bardzo mocno przemyśleć to, w jaki sposób funkcjonujemy i konsumujemy. Druga jeszcze koncepcja mówi, okej, ale trzeba wziąć pod uwagę potrzeby ludzi, bo ludzie mają różne potrzeby w zależności na przykład od miejsca zamieszkania, w jakiej strefie klimatycznej mieszkasz, składu rodziny i wieku, jak masz, prawda, chorych starszych rodziców, jak masz 5 dzieci, osoby niepełnosprawne i tak dalej, czyli trzeba wziąć pod uwagę te różnice potrzeb. Trzecia koncepcja jest tak, ale każdy ma prawo do rozwoju, czyli trzeba przyznać prawo do rozwoju i podstawową zasadą jest wtedy długoterminowe dążenie do tego, żeby wszyscy ludzie mieli dostęp do godnego, jakiegoś porównywalnego, godnego poziomu życia. Czyli trzeba sobie wymyśleć, co to znaczy to godne życie i chodzi o to, żeby docelowo wszyscy mieli do tego dostęp. Czwarta koncepcja jest taka bardziej prawicowa koncepcja suwerenności. Kraje są rządzone na podstawie krajowych polityk i mają prawnie prawo do korzystania ze swojego terytorium według własnego uznania.
No to kraj może sobie ustawić, co to znaczy równe dla niego, tak?
No tak, to kraj sobie może ustawić, jaka jest jego polityka, no bo, prawda...
Przepraszam, a czy te poprzednie, polityki, to chodziłoby o to, żeby to się stało globalne?
Tak,
to jest nierealne w ogóle, no, o tym mówisz.
No może tak, ale chodzi o to, żeby mieć to pod uwagę, brać to pod uwagę. To znaczy w momencie, kiedy robimy politykę krajową, na przykład brać pod uwagę to, jaka jest nasza globalna odpowiedzialność, jakie są nasze relacje z innymi krajami. Dlatego mamy Unię Europejską, która też stara się pod uwagę brać to w jaki sposób, czy mamy politykę kolonizującą, czy mamy politykę partnerską, czy mamy politykę wspierania i pomocy rozwojowej, prawda, wobec tych, którzy są słabsi. Czy na przykład na szczycie klimatycznym wspieramy fundusz pomocy dla krajów uboższych, dla małych krajów wyspiarskich, czy go nie wspieramy, prawda? Czyli to zależy, jaką prowadzimy politykę.
Ty śledzisz bardziej niż ja, ale co, to idzie w kierunku bardziej wspierania, czy nie?
No, to jest zawsze straszna wojna.
No właśnie, wiele lat temu to się pojawiło.
Tak, to jest straszna wojna o pieniądze.
A propos tego funduszu, kto będzie dawał pieniądze na to, ile pieniędzy
tak,
i tak dalej.
Ale te loss and damages jednak w końcu trochę jest. No, to była wielka wojna, żeby za te straty, na te straty był fundusz. No i kto ile oczywiście tam da pieniędzy. No i stąd jest, tutaj dochodzimy do następnego, piątego podejścia. Chodzi o to, że trzeba wziąć pod uwagę możliwość, czyli capacity, możliwość, zdolność każdego z krajów. Kraje zamożniejsze, wiadomo, że muszą mieć większy udział niż kraje bardzo biedne, prawda?
Większy udział w czym? W ograniczeniu się?
Tak, w ograniczeniu się i wprowadzaniu tych polityk. Na przykład jak patrzymy na naszą politykę, europejską politykę proklimatyczną, inwestycje w nowe technologie, w energie odnawialne, no ten nasz udział w tym wszystkim musi być większy niż krajów uboższych. No i wreszcie taka najdalej posunięta koncepcja jest koncepcja odpowiedzialności. To jest taka historyczna odpowiedzialność, że kraje w przyszłości korzystały z zasobów i w ten sposób przyczyniły się do zmian w środowisku.
Ale to się mówi, tylko co z tego, to nic z tego nie wynika, że to się tak mówi.
No jednak...
Bardziej się patrzy na to, co tu i teraz, w tej chwili.
I to tak jest właśnie. Te dwie koncepcje się wciąż ścierają, ale jednocześnie jak na szczycie klimatycznym na przykład, to wciąż te kraje ubogie, które jednocześnie są odczuwają najsilniej zmiany klimatu, na przykład w strefie równikowej. Mój kolega z Mali ma w lutym, kiedy ma najcieplejszą porę roku u siebie, w nocy w swoim mieszkaniu w stolicy Mali 38 stopni, jeżeli włącza klimatyzację i 42, jeżeli nie włącza. Więc a Mali nie przyczyniło się do zmian klimatu. Mają tak niski poziom emisji od zawsze, że dwutlenek węgla...
Pytanie, ile miał 30 lat temu?
Tak, ale no, nadal wiesz, mają niewielkie emisje.
Nie chodzi jakie emisje miał, tylko jaką temperaturę miał.
A, czy miał?
Tego nie rozumiesz, no bo to jest
prawdopodobnie,
istotne,
prawdopodobnie,
co myśmy zrobili człowiekowi z Mali. Tak?
No prawdopodobnie miał nieco niższą, no bo to jednak klimat się zmienia i te temperatury rosną, więc prawdopodobnie mają dzisiaj cieplej niż
tak
mieli.
Nie było, no to jest istota tego myślenia, tak?
Tego myślenia, tak.
Zmienia na niekorzyść, tak?
No tak.
Nie przyczyni się do tego inni, a zmieniło się na niekorzyść, bo gdyby się nie zmieniało.
Te migracje klimatyczne zresztą też, no bo w momencie, kiedy jest 6 lat suszy pod rząd i się po prostu już nie da nic uprawiać, no to ci ludzie migrują, ale potem mają bariery, no bo kraje bogate nie chcą ich wpuszczać, bo nie chcą migrantów, a jednocześnie od 100 lat wciąż mamy w powietrzu, w atmosferze dwutlenek węgla, który emitowaliśmy, żeby budować nasz dobrobyt. I nam to wypominają. Słusznie.
Ale powiedz mi, co wynika z takiego spotkania się w Brukseli i co wynika z tego, że tutaj, bo ty jak nazwałaś to spotkanie, tę konferencję, co dla Belgii, co dla nas wynika z tego?
To, co mi się podobało, to, że przede wszystkim Belgia bada dla swojego własnego kraju, czyli w ogóle pracuje nad tym, żeby dać politykom wiedzę na temat tego, jaka jest sytuacja w Belgii, które granice są przekraczane, w jaki sposób można to powstrzymać, jakie polityki trzeba prowadzić, na przykład właśnie o rolnictwo, że trzeba zmieniać rolnictwo, bo to wynika między innymi, że trzeba zatrzymywać, mając te wody zielone, że trzeba te wody zielone poprawiać ich stan, no bo przekroczyliśmy granice. Więc po prostu przekładają to na konkretne rekomendacje polityczne i na analizę zarówno w poszczególnych regionach, jak i w kraju i tam, gdzie się da, globalna odpowiedzialność na poziomie konsumpcji, no bo my tu tego nie produkujemy, ale konsumujemy i z naszej konsumpcji wynika to i to. I na przykład, więc wiadomo, że musimy zmienić konsumpcję. I tak cała druga część tej konferencji była o tym, w jaki sposób musimy zmieniać system gospodarczy, żeby tą model konsumpcji i model gospodarowania zmieniać. Było właśnie o cała część, która była o tak zwanej donut economy, czyli ekonomii obważanka, koncepcji, która właśnie pokazuje, że musimy pozostać wewnątrz takiego obważanka, żeby nie przekraczać między innymi tych planetarnych granic wzrostu, czyli musimy brać pod uwagę te zewnętrzne oddziaływanie naszej własnej konsumpcji i nie tylko oszczędzać energię na przykład, że mniej zużywać albo mieć bardziej efektywne urządzenia, ale ogólnie mniej zużywać, mniej konsumować, dlatego bo nie da się, tak jak kiedyś było z transportem, że samochód, mieliśmy coraz bardziej oszczędne samochody, prawda? Coraz bardziej one, coraz silniki, które są coraz bardziej efektywne i coraz mniej zużywają paliwa. Ale jednocześnie pomnożyliśmy przez X ilość samochodów, bo stało się to dostępne dla każdego. Więc tutaj jest to samo. Musimy myśleć o tym, w jaki sposób musimy zmieniać nasz sposób gospodarowania, bo na razie jesteśmy cały czas w tej samej koncepcji.
Jesteśmy w koncepcji, bo my się cieszymy, jak konsumpcja rośnie. Tak. Wystarczy posłuchać tak informacji we wszystkich mediach. Tego roku w lipcu konsumpcja dóbr przemysłowych wzrosła o 2% w stosunku do roku ubiegłego. Cieszymy się. Albo gdy spadła, martwimy się. To jest zupełne myślenie.
No, ale to jest... Ja właśnie o to chodzi, że dopóki nie będziemy mieli odpowiedniej ilości tego typu refleksji i wołania naukowców i ekonomistów, no, szefem tej całej konferencji był profesor ekonomii ekologicznej, dziedziny, która u nas w ogóle nie istnieje. No istnieje ekonomia feministyczna, ale nie istnieje w Polsce ekonomia ekologiczna, a czas najwyższy, żeby istniała. Żeby to myślenie weszło do naszego codziennego języka i żebyśmy się zastanawiali nad tym, że nie każda konsumpcja i nie każdy wzrost jest dobry.
Ja tu stawiam kropkę i teraz ty jeszcze byłaś w innych miejscach. Chciałabym, żebyś też coś powiedziała o innych kwestiach, z którymi się zetknęłaś.
Teraz właśnie chciałabym powiedzieć o Lyonie, bo tam byłam niedawno, w październiku i zachwyciły mnie inicjatywy lokalne, które zresztą ilustrują bardzo między innymi tę kwestię sprawiedliwego podziału i zastanawiałam się, czy takie rozwiązania w Polsce
mogłyby być.
Byłam w takim miejscu, które się nazywa MESA, Maison Engagé de Solidarité Alimentaire, czyli dom zaangażowany Solidarności Żywnościowej. To było takie miejsce, rodzaj takiego kawiarnia, restauracja, sklep, miejsce wokół żywności w jednej z dzielnic Lyonu, prowadzone przez jedno stowarzyszenie, ale wspierane przez miasto i przez metropolię, które jest skierowane do lokalnej społeczności. Tam członkami, trzeba być członkiem tego stowarzyszenia, członkami jest ponad 700 gospodarstw domowych z najbliższej okolicy, z tej dzielnicy. Płacą 1 euro składki rocznie. Czyli to ona jest symboliczna. Czyli nic nie płacą, prawda? I tam na przykład 3 razy w tygodniu jest sprzedaż ekologicznych produktów, czyli najlepszej jakości produktów żywnościowych od producenta. I są 3 pastylki z ceną, 3 poziomy ceny. Pierwsza pastylka to jest cena, która jest 50% ceny, którą oni płacą producentom. czyli która jest dofinansowana przez miasto. I to jest cena dla ludzi, którzy przychodzą z opieki społecznej. Czyli dla najbiedniejszych.
Bo na tym by stracili, gdyby nie było, bo więcej płacą producentowi,
czyli
by sprzedali połowę.
Dopłaca się osobom najbiedniejszym, żeby zapewnić im dostęp do produktów najwyższej jakości.
Które są, normalnie wystarczy tu pójść na takie targi eko, zdecydowanie droższe od tych nieeko.
Druga cena to jest po cenie producenckiej. To jest dla studentów, stypendystów. I trzecia cena już z marżą narzuconą jest dla wszystkich innych. I ja się tak zastanawiałam. Oni oprócz tego mają tam restauracje wieczorem, mają tam spotkania z różnymi osobami wokół systemu żywnościowego. I ja się tak zastanawiałam, czy u nas w Polsce, jakbyśmy zrobili taki system, takie miejsce, gdzie miasto, samorząd, region dopłaca do produktów najwyższej jakości, żeby zapewnić dla osób najuboższych, czy u nas by, jaka by była debata wokół tego?
No, ciekawe, ciekawe.
Prawda? To jest właśnie to pojęcie tej sprawiedliwości.
Kto ma najmniej pieniędzy, ten kupuje najgorszą żywność.
No właśnie.
To jest najtańsze. Absolutnie.
No właśnie, a to jednocześnie, bo to jest inne myślenie, to jest takie myślenie, no ci ludzie mają najmniej pieniędzy, więc żeby byli zdrowi, no to muszą mieć dostęp do zdrowych produktów.
No, ciekawe, wiesz,
bo nie mają
naprawdę
pieniędzy na leczenie, prawda? Na dostęp
no
do
tak, ale system generalnie nie patrzy się całościowo. Natomiast ciekawym jest, ile to kosztuje, przecież nie w wartościach bezwzględnych, tylko jaki procent na przykład budżetu gminy jest na to przeznaczony, prawda? No bo ja już słyszę tę odpowiedź. Czy wam się w głowach poprzewracało, nie ma na to pieniędzy?
No właśnie, ale tam część tego pokrywa metropolia, bo tam a tak się akurat składa, że i w Lyonie Zieloni mają absolutną większość w Radzie Miasta i rządzą, a w metropolii współrządzą. Mhm. Są najsilniejszą partią, ale współrządzą.
Ciekawe, nie przypuszczałabym, bo Lyon kojarzy mi się jakie takie miasto burżuazyjne.
Bo kiedyś takie było, przez wiele
zmieniło,
dekad.
Tak?
I to się zmieniło w pewnym momencie. No i stąd te ciekawe inicjatywy. I to nie tylko, że to jest, bo to jest na razie w jednej dzielnicy, prawda? Ale ideą jest, żeby to było w każdej dzielnicy.
No to jak kupuję, to muszę przyjść i pokazać, że ja tu mieszkam.
No tak.
No bo przyjdę z innej dzielnicy.
Znaczy nie, jesteś w momencie, kiedy chcesz, się zapisujesz do stowarzyszenia.
To wtedy,
to
tak.
To wtedy pokazujesz, już potem mam legitymację. I teraz chodzi o to, żeby ich celem i ambicją jest, żeby w każdej dzielnicy był taka meza, prawda? Czyli ta nazwa, dom zaangażowany Solidarności Żywnościowej. Nie chodzi o to, żeby to były najgorsze produkty, tanie produkty, odzyskane ze śmietników tych sklepów, supermarketów, tylko żeby to były najlepsze produkty, czyli zdrowe, najzdrowsze produkty. Nie tylko dlatego, ze względu na tych samych ludzi, ale również ze względu na to, że produkcja tych produktów jest najlepsza dla ekosystemu, dla bioróżnorodności, nie zanieczyszcza środowiska, nie używa się sztucznych, syntetycznych nawozów, nie używa się pestycydów chemicznych, czyli sama produkcja nie niszczy się świata, produkując te produkty. Jednocześnie daje się dostęp dla ludzi, którzy najbardziej tego potrzebują, dofinansowując to. Więc dla mnie to jest taka ideał pewnej sprawiedliwości i globalnej, i lokalnej, i regionalnej w przełożeniu na konkretną politykę i konkretne rozwiązanie.
Super. Zobaczymy, co będzie, jeżeli przyjdą wybory i Zieloni, nie daj Boże, przegrają i nie będą mieli
jest
już
to bardzo
możliwe, w Lyonie.
Nie ze względu na meza, tylko być może ze względu na roboty, które są wszędzie w całym mieście.
Aha.
Ze względu na zazielenianie miasta i bardzo ambitną gospodarkę wodną. Bardzo właśnie
zachęciłaś mnie, by pojechać do Lyonu.
Wszechstronną. Zapraszam. Bardzo polecam.
Przypominają mi się czasem moich winobrań. Ilią. Ale byłaś także niedawno, i tu mam jeszcze kilka minut, byś powiedziała, gdzie? W Lizbonie, tak?
Tak, byłam w Lizbonie.
No i co tam? Co za spotkanie było w Lizbonie?
W Lizbonie się odbywał kongres Europejskiej Partii Zielonych. Trzeba przyznać, że zieloni zmienili już swój system, żeby się nie spotykać za często i nie mają dwa razy do roku.
To było złe twoim zdaniem, tak?
No tak, no bo chodziło o ślad węglowy tych spotkań, prawda? Więc zmieniło się tak, że teraz nie ma dwa razy do roku spotkań z tytułu rad i raz na pięć lat kongres, tylko raz do roku jest kongres. No i kongres jest głównie dla ludzi, aktywistów z danego kraju, ale też przyjeżdżają delegaci z innych krajów, więc nas tam grupka była też z Polski. I oni wtedy organizowali nam też takie wizyty studyjne właśnie. I zaciekawiła mnie wizyta w lokalnym miejscu, które się nazywa Fab Lab. Może już niektórzy słuchacze słyszeli o takiej koncepcji. To pojawiło się w Barcelonie. To jest takie bardzo progresywne i miasto, które dużo inicjatyw społecznych wprowadziło. I zresztą Barcelona ma 5 Fab Labów, a Lizbona ma swój pierwszy Fab Lab. To jest takie miejsce, tylko że specyfika tego Fab Labu i lizbońskiego, i Fab Labów barcelońskich polega na tym, że prowadzi je miasto. Fab Lab lizboński jest 100% w budżecie miasta, to są pracownicy miasta, którzy są zatrudnieni, i jest to miejsce, przestrzeń, w której, która ma takie swoje wyspecjalizowane oddziały, powiedziałam, przestrzenie, i gdzie oni zakupują najmniejszego typu maszyny, urządzenia, również cyfrowe, drukarki 3D, ale też jest cała część do takich dziedzin z wykorzystaniem możliwości natury, czyli tam różne hodowle, różnego typu upraw, alg i tak dalej, i tak dalej. Ale jest to prowadzone jako miejsce, które jest takim uzupełnieniem edukacji, ponieważ my jak chodzimy do szkoły, to nawet jak chodzimy do szkoły jakiejś zawodowej, sprofilowanej, no to kończymy tą szkołę, dostajemy jakiś dyplom, ale potem w ciągu życia się dużo różnych rzeczy dzieje. I nagle ludzie właściwie nie wiedzą, jak mają jakiś pomysł, jakiś projekt, gdzie chcieliby zmienić swoje życie. Pracują w korporacji, są wyciśnięci jak cytryny i nagle marzą o tym, żeby zrobić coś innego i coś, prawda, sobie wymyślą, ale jak żeby to zrobić, to trzeba kupić maszynę za 150 tysięcy, nauczyć się ją używać. To nie ma możliwości tego zrobienia. A tam chodzi, to jest takie miejsce, gdzie właśnie są te różne maszyny, spotykasz się z różnymi ludźmi i razem możesz sobie wykluć taki swój pomysł na jakąś zmianę zawodową, nauczyć się korzystać, wyprodukować pierwsze produkty, jak wyprodukować marketing.
Jak wykluć, to mi się kojarzy z tak zwanymi inkubatorami przedsiębiorczości.
Tak, jest to tego typu
firmy po
inkubator,
młode.
Tylko że jest taki jest ta społeczność wokół tego miejsca, która ze sobą współdziała i współkreuje te różne, prawda, pomysły. I jest to miasto, które to całkowicie opłaca, że ci ludzie nic za to nie płacą. Czyli jak sobie tam wypracuję ten mój projekt, no to potem już wiem, że tą maszynę mogę kupić i że tą działalność mogę rozpocząć.
To może by prezydentów miast lub członków rad miast za taką wizytę studyjną im zorganizować. No bo to jest idea wizyty studyjnej. Jadę, patrzę się i mówię, proszę bardzo, organizuję walną wybory przed następnymi wyborami. Chcemy przypunktować.
O tym właśnie pomyślałam, że to jest super miejsce na wizytę studyjną.
No to organizujcie wizytę studyjną.
Do Barcelony. Barcelona ma 5 Fab Labów o różnych specjalnościach, w zależności od tego dziedziny, którą człowiek jest zainteresowany. Także polecam właśnie samorządom organizowanie tego typu wizyt studyjnych.
Ewa, bardzo ci dziękuję za tę dawkę oddechu, ale także rozmawiałyśmy o poważnych sprawach. Na końcu pojawiły się wątki optymistyczne. Po prostu spotkamy się za jakiś czas. No i znowu będziemy rozmawiać, a przede wszystkim, czy coś się zmieniło, jeśli idzie o idee, które tutaj reprezentujesz, a także o konkrety, o których mówiłaś, chociażby tak jak ten w Lyonie. Tak samo.
No ja na razie w tej chwili z koalicją Żywa Ziemia chcemy wprowadzić ekologiczną żywność do szkół.
Aha.
No i mamy taką pierwsze nasze poletko doświadczalne, to jest Grodzisk Mazowiecki, gdzie jest bardzo sprzyjający samorząd, gdzie jest świetna organizacja lokalna i gdzie wszystko jest na dobrej drodze, więc być może będziemy mogli o tym opowiedzieć już niedługo.
No to czekam na tę opowieść w Grodzisku Mazowieckim, jak to wygląda konkretnie. Proszę Państwa, moim gościem była Ewa Sufinżak-Mart, Fundacja Strefa Zieleni, Partia Zieloni, Koalicja Żywa Ziemia. Bardzo serdecznie Ci dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A ja Państwa chcę zaprosić na najbliższe 2 godziny. Po 22:00 spotykam się z Elżbietą Sieradzińską. Już wcześniej się z nią widywałam, ponieważ rozmawiałam o 2 książkach, które napisała Elżbieta. Napisała o Josephine Baker, biografię jej, niedawno była audycja, a także kilka lat temu, gdy wyszło 2. wydanie jej książki o Wandzie Rutkiewicz. Tym razem punktem wyjścia stała się książka, która już wyszła kilka lat temu. Wtedy niedane było mi się z Elżbietą Sieradzińską, z autorką, spotkać. Książka o tragediach w Alpach i o jednej z nich, która działa się 69 lat temu, właśnie w tym okresie, gdy święta i nowy rok chcemy Państwu opowiedzieć. To po godzinie 22:00, a po godzinie 23:00 Iwona Teodorczuk-Możdżyńska. Co może robić osoba, która skończyła malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych? Ja, która jestem daleko od zarówno od środowiska, jak i od tematu sztuki, zwłaszcza sztuki współczesnej, mogę ubolewać, no ale tak to jest. Dowiedziałam się naprawdę ze zdziwieniem, w jakie różne zaangażowania pochłaniają właśnie kogoś, kto, o kim ja myślałam po prostu, że jest malarką. To po godzinie 23:00. Przypominam, program realizuje Michał Brodowski, a wydaje do północy Maria Mroczkowska. Jutro, proszę Państwa, program jak zwykle z cyklu u doktora i będziemy rozmawiać o meningokokach. Żegnam się już z Państwem i ponieważ nie będę się już widziała przed 1 stycznia, życzę Państwu, by rok był dobry dla Państwa. I Tobie też, Ewo, tego życzę.
Bardzo dziękuję, również Państwu tego życzę.
Jak powiedział kiedyś mój gość, byśmy nie tęsknili za tym, który minął. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy.
Dobranoc.